Naszym gościem jest profesor Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wrzesień to miesiąc Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku odbywają się one pod hasłem Krajobraz mojego miasta. Natomiast w ogóle pojęcie krajobrazu jest szerokie. To, że mamy zadbać o nasze otoczenie, to dotyczy i przyrody, i architektury, pani dyrektor.
Owszem, jak najbardziej, z tym, że jeżeli pani pozwoli, to sprostuję, ponieważ Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem Krajobraz Dziedzictwa, Dziedzictwo Krajobrazu. Natomiast
to jest
to,
kampania,
co pani powiedziała,
tak,
dotyczy kampanii, która jakby równolegle się toczy. Toczy się już od pewnego czasu. Czyli no, niewątpliwie jedno z drugim się wiąże, ale Europejskie Dni Dziedzictwa mają taki tytuł, jak powiedziałam, to znaczy to hasło przewodnie, czy temat przewodni, może to jest najlepiej powiedziane. Ale w każdym razie jedno i drugie dotyczy krajobrazu, który nas otacza i tak jak pani słusznie powiedziała, krajobrazu zarówno tego, jak to się mówi, nazwijmy to naukowo-kulturowego, czyli krótko mówiąc to, co ma związek z działalnością człowieka i te ślady, które my zostawiamy wokół siebie i krajobrazem tym przyrodniczym, w który się wpisujemy tą naszą działalnością od wieków.
Jeśli chodzi na przykład o ten krajobraz miejski, to mamy tu wielkie problemy. Mamy nawał reklam, które nam świat zasłaniają po prostu. Mamy te betonowe płoty.
Jak najbardziej i to zresztą jak ktoś przelicza, to są naprawdę całkiem pokaźne procenty, powiedziałabym, naszego pola widzenia, które zajmują nam reklamy, bo tak jak pani powiedziała, że w mieście, ale również proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jedziemy gdzieś na przykład do Zakopanego, to zanim zobaczymy góry, to przede wszystkim widzimy masę reklam po obu stronach szosy.
Tak, te drogi dojazdowe.
Tak. Więc w tej chwili już jesteśmy w sytuacji, że pewne narzędzia się pojawiły, to znaczy te narzędzia były już zapisane również w ustawie o ochronie zabytków z 2003 roku. Mam tu na myśli przede wszystkim parki kulturowe i wiele miast, tak jak na przykład Wrocław czy Łódź, która na Piotrkowskiej, na ulicy Piotrkowskiej właśnie tym mechanizmem, jakby tym narzędziem się posłużyła, żeby uporządkować tę no, bardzo istotną w końcu kręgosłup miasta, powiedziałabym, tworzącą ulicę. Natomiast w tej chwili jeszcze od 2015 roku dysponujemy potocznie nazywaną ustawą krajobrazową, prawda, która dała dodatkowe narzędzia, które pozwalają do planów zagospodarowania przestrzennego bądź też odrębnie uchwalić się samorządom pewne zasady, powiedziałabym, gry. Pewne zasady postępowania zarówno z reklamami, ale również z małą architekturą, żeby powiedzmy przybliżyć, co mamy na myśli, czyli wszelkiego rodzaju meble miejskie, nazwijmy to, co mebluje nasze miasta, ale też i ogrodzenia naszych posesji, czy i tego typu elementy drobne, które są niewielkie, ale decydujące w dużym stopniu o tym, jak wygląda nasze otoczenie.
Pani dyrektor, nie chodzi o to, żeby wytrzebić wszelkie formy reklamy z miasta, ale żeby to uporządkować.
Jak najbardziej, że Łódź należy do tych, powiedziałabym, miast, które pierwsze poczyniły bardzo wspaniały krok, mianowicie to w końcu państwa dziełem jako miasta jest Księga Standardów ulicy Piotrkowskiej, bardzo profesjonalnie zrobiona publikacja, którą zresztą dzięki uprzejmości miasta prezentujemy i można pobrać, czyli udostępnili państwo to również koleżankom i kolegom z innych miast i mieszkańcom innych miast. Można pobrać ze stron Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mam tu na myśli stronę krajobraz mojego miasta. .pl, która jest związana z tą kampanią, o której tu wspominaliśmy, gdzie właśnie te różnego rodzaju pomysły, zasady, powiedziałbym, w zestawieniu z architekturą, bo to oczywiście to nie jest takie proste, bo te budynki, które nas otaczają, architektura, która nas otacza, jest bardzo różna. W związku z tym różne rzeczy można tam umieścić w różny sposób. Natomiast tutaj nikt nikomu nie zabrania, na przykład nie mówimy o szyldach, prawda, bo prawo do szyldu każda firma ma i każdy sklep ma i nie o to chodzi. Ja nie jestem specjalistką od reklamy, ale czasem się zastanawiam, czy to, co my mamy wokół siebie dzisiaj, to w ogóle ktoś w stanie jest jeszcze, że tak powiem, zobaczyć, zauważyć, przeczytać i jeszcze zapamiętać, jeśli jest taki natłok, to jest na granicy sensu, powiedziałabym, możliwości percepcji człowieka.
Czasem myśląc o krajobrazach miast i miasteczek, jakichś włoskich, francuskich, gdzie mamy piękne małe uliczki i nie ma tego nawału właśnie dodatkowych jakichś elementów, to myślałam sobie, to są chyba wieki takiego kształtowania gustu tego społeczeństwa, a może tam po prostu skuteczniejsze są władze, które regulują w znacznie bardziej ostry sposób tę sytuację.
To znaczy, wie pani, ja sądzę, że przede wszystkim jest innego rodzaju widzenie, ponieważ nam, być może dlatego, że tak wiele lat no, nie byliśmy, nie czuliśmy się u siebie, prawda? I teraz to poczucie decydowania o naszej własności, o tym jest bardzo w Polakach silne i być może, że jest to pewien etap, natomiast wydaje mi się, że tam się inaczej postrzega tę przestrzeń, która jest co prawda moją, ale jest widoczna również przez innych. I ona stanowi to otoczenie, które jest, no nazwijmy to, publiczną przestrzenią w jakimś sensie. I są niewątpliwie przepisy w wielu krajach, które na przykład nie dozwalają pełnej dowolności dysponowania, nie wiem, stolarką koloru, jeśli mamy do czynienia z dużym budynkiem, który ma jakąś swoją architekturę, ktoś jest autorem tej architektury i miał jakąś zamysł, tworząc to. Tak samo to, co trzymamy na balkonach, prawda? Czyli elementy widoczne. Przestrzeń, która jest zamknięta w naszym mieszkaniu, jest w pełni do naszej dyspozycji tutaj i chyba wydaje mi się, że ta świadomość jest znacznie silniejsza. A poza tym druga, wydaje mi się, że jest szereg regionów w Europie, a ta świadomość chyba rośnie też, tak jak obserwuję w Polsce, które już dosyć dawno uświadomiły sobie, że nikt do nich nie przyjedzie, nikt nie będzie chciał u nich spędzić czasu, nie będzie chciał, że tak powiem, zapłacić za hotel, obiad i inne rzeczy, jeśli to otoczenie no, nie będzie w jakimś sensie atrakcyjne. My jeździmy, żeby oglądać rzeczy wyjątkowe, rzeczy związane z historią, z krajobrazem, czy jakąś charakterystyczną architekturą. To nas intryguje w Toskanii, to nas intryguje w Alzacji, w jakichś alpejskich miasteczkach, czy w Prowansji na przykład. Ja myślę, że mamy już przykłady, czy Lanskorona, czy Tykocin, mniejszych miejscowości, które w pełni sobie zdały sprawę, że ich bogactwem i możliwością właśnie jakby egzystencji, powiedziałam w pewnym sensie nawet ekonomicznej, jest właśnie zadbanie o to otoczenie i przyciągnięcie ludziom atrakcyjnością tego dziedzictwa, które właśnie tam posiadają, które jest jedyne w swoim rodzaju.
Tykocin i Lanskorona to ta zabudowa drewniana szczególna. Jest także film właśnie poświęcony polskiej architekturze drewnianej, przygotowany przez Instytut, który polecamy. Ten film naprawdę bardzo ciekawy, obejrzałam sobie. Piękne polskie drewniane, to także ważne hasło w tym roku.
To jest wszystko element krajobrazu, bo zdajmy sobie sprawę, że krajobraz właściwie, to tak jak mówiłyśmy na początku, jest to wpisana działalność ludzka w otoczenie przyrodnicze. No, naturalnych krajobrazów na świecie my już chyba mamy naprawdę niewiele, czyli wszędzie mamy zasadniczo do czynienia z tym krajobrazem kulturowym. I teraz kwestia jakby opracowania pewnej metody, bo to trwa, to nie jest proces skończony. Ja myślę, że nigdzie na świecie nie ma jeszcze do końca gotowej recepty, jak to chronić. Natomiast oczywiście w różnych krajach, w różnych miejscach świata jesteśmy na różnych etapach, powiedziałabym, dochodzenia do tego ideału, ale problemem jest wypracowanie pewnego konsensusu. Musimy w jakimś sensie przeszłość z teraźniejszością pogodzić, bo przecież nikt nie mówi o tym, że mamy żyć w skansenie. Miasta muszą się rozwijać, miejscowości muszą się rozwijać, zmienia się poziom, że tak powiem, życia, nasze wymagania. To jest zupełnie naturalne i teraz znalezienie takiego bardzo mądrego kompromisu, to jest chyba to zadanie, które przed nami stoi. Jak te sprawy pogodzić? Nie tracąc wartości dziedzictwa, jednocześnie no, żyć jak ludzie w XXI wieku.
My się w Łodzi przyglądamy i naszemu skansenowi miejskiej architektury drewnianej, a także mieście tkaczy w Zgierzu, bo tam właśnie takie budynki są i chcemy też, żeby one były elementem życia miasta. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Również dziękuję bardzo.
A rozmawiałam z profesor Małgorzatą Rozbicką, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.